Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka wskazuje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej to historyczny moment.
Zwraca jednak uwagę, że potrzebne jest zwiększenie pomocy dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.
Wczoraj Trybunał orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność tzw. aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka nienarodzonego albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Magdalena Guziak-Nowak oceniła w Polskim Punkcie Widzenia na antenie telewizji Trwam, że wyrok stanowi dopiero połowę sukcesu.
Nie można mówić tylko i wyłącznie o gwarancjach prawnych bez faktycznej troski o tego człowieka, który naprawdę często bardzo potrzebuje tej pomocy finansowej. Tuż po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego nasze stowarzyszenie wydało takie oświadczenie, w którym zaapelowaliśmy równocześnie do prezydenta, do rządu i parlamentarzystów o inicjatywę ustawodawczą mającą na celu zwiększenie pomocy finansowej dla rodzin podejmujących trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. W tym momencie 245 tysięcy polskich rodzin pobiera zasiłek pielęgnacyjny na chore dziecko. Ten zasiłek wynosi 215 zł i 84 grosze. My apelujemy o zwiększenie tego zasiłku o minimum 2000 zł.
Magdalena Guziak-Nowak poinformowała też, że według ostrożnych szacunków ponad 100 tysięcy Polaków włączyło się w nowennę życia. 9-dniowa modlitwa odbywała się w intencji sędziów Trybunału.
15 osób zostało zatrzymanych po wieczornych i nocnych protestach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej.
Policja używała środków adekwatnych do działań uczestników nielegalnego zgromadzenia, wskazuje rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak.
Trybunał orzekł wczoraj, że dokonywanie tzw. aborcji ze względu na chorobę genetyczną lub jej podejrzenie u nienarodzonego dziecka jest niezgodne z konstytucją. To wywołało oburzenie środowisk lewicowych i liberalnych, a także feministek skupionych wokół tzw. strajku kobiet. Wieczorem pomimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zorganizowano protest. Najpierw przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej, a następnie uczestnicy skierowali się w stronę domu prezesa partii na warszawskim Żoliborzu. Pomimo licznych wezwań policji zgromadzeni nie chcieli się rozejść. Doszło do przepychanek. Policję obrzucono jajkami i kamieniami. Funkcjonariusze zastosowali gaz łzawiący. Policjanci wystawili 35 mandatów karnych i sporządzili 89 wniosków do sądu o ukaranie manifestujących, przekazał dziennikarzom nadkomisarz Sylwester Marczak.
Kiedy mamy kamienie, musimy liczyć się ze zdecydowaną reakcją. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że działanie policjantów w tym przypadku byłoby inne. To działanie policjantów było właściwe, użycie środków przymusu bezpośredniego było właściwe. To było po prostu adekwatne działanie do tego, z czym mieliśmy do czynienia. Dbamy o bezpieczeństwo poszczególnych osób. Część tłumu zaczyna się zachowywać w sposób agresywny wobec policjantów. Pojawia się agresja i policjanci oczywiście zaczynają reagować, stosując środki przymusu bezpośredniego.
W sumie zatrzymano 15 osób. Jedna osoba została już wypuszczona. Została zatrzymana, ponieważ odmówiła podania swoich danych policji. Pozostałe 14 osób pozostaje zatrzymane za udział w nielegalnym zbiorowisku i naruszenie nietykalności policjantów. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Solidarność nie pozwoli na wykorzystywanie pandemii do partykularnych interesów grup pracodawców, którzy chcą przywrócenia handlu w niedzielę. Szef związku Piotr Duda stanowczo sprzeciwia się luzowaniu przepisów w tej sprawie.
To jego odpowiedź na słowa wiceminister rozwoju pracy i technologii Olgi Semeniuk o tym, że resort jest otwarty na dialog w sprawie zniesienia handlu w niedzielę.
Polityk stwierdziła, że ta kwestia wymaga systematycznego monitorowania sytuacji epidemicznej. Przyznała, że z apelem o zniesienie zakazu handlu w niedzielę zwracają się do resortu różne środowiska. Dlatego zbierane są argumenty za i przeciw. Olga Semeniuk powiedziała, że ostateczne decyzje podejmie sztab kryzysowy.
Szef Solidarności Piotr Duda sprzeciwia się jakiemukolwiek luzowaniu ustawy. Podkreśla przy tym, że branża handlowa jest narażona na zakażenie koronawirusem.
Pracownicy handlu, którzy siedzą biedni za tymi pleksami i się boją, że przyjdą do domu, do swoich dzieci, do swoich rodzin i nie zostaną zarażeni. Widzimy, jak wygląda handel w galeriach, ile osób chodzi po dużych centrach handlowych. Nie jest to moment, aby kolejną grupę zawodową narażać na zarażenie koronawirusem, bo nie ma takiej potrzeby. Bo każdy sobie zakupy zrobi od poniedziałku do soboty. Są godziny dla seniorów, są dla pozostałych. Wszyscy chodzimy po sklepach i tam ciasno to nie ma od poniedziałku do soboty. I nie pozwolimy na wykorzystywanie pandemii do partykularnych interesów grupy pracodawców, którzy od samego początku się nie zgadzają z tym, że mamy ograniczenie w handlu.
Zgodnie z ustawą w bieżącym roku zakaz handlu nie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz przed Wielkanocą.
Nie będzie obowiązywał także w dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem. W przyszłym roku zakaz ma obowiązywać we wszystkie niedziele.
Zakończona w Nashville. Druga i ostatnia debata kandydatów na prezydenta USA uwypukliła różnice w kluczowych politycznych obszarach.
Ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump i kandydat demokratów Joe Biden spierali się m.in. o podejście Stanów Zjednoczonych do epidemii, o kwestie gospodarcze i politykę klimatyczną.
Dr Artur Wróblewski, politolog amerykanista, ocenia ostatnie starcie obu kandydatów na prezydenta jako remis.
Debata była inna niż poprzednia, bo uporządkowana i bez większych emocji, a wszystkie argumenty obu kandydatów słyszeliśmy już wcześniej, dodał.
Argumenty, czy dotyczące rzekomych nadużyć finansowych Huntera Bidena, czy brata Joe Bidena, czy w przypadku oskarżeń pana Bidena pod adresem prezydenta Trumpa, że nie rozliczał się dobrze z podatków, czy jak popatrzymy na kwestie związane z pandemią COVID-19, czy kwestie z imigrantami, czy rzekomą współpracą z Rosją prezydenta Trumpa, czy też ze szczelinowaniem hydraulicznym, czyli w kontekście ochrony klimatu, te wszystkie argumenty my już słyszeliśmy i w dodatku jeszcze one były na dość wysokim poziomie ogólności i abstrakcji. Także chyba troszeczkę znowuż mamy debatę, która była skierowana do przekonanych już wyborców.
Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Prognozowana jest rekordowa frekwencja, do której przyczyni się masowe głosowanie korespondencyjne.
A to dziś we wczesnym głosowaniu udział wzięło ponad 47,5 miliona obywateli Stanów Zjednoczonych. W większości sondaży przewodzi Biden, ale w 2016 roku Trump także nie był przedwyborczym faworytem.
Były to wiadomości w Radiu Maryja. Po więcej odsyłamy na portal naszej rozgłośni.
A teraz jeszcze pogoda.
Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, północy i w centrum kraju przelotny deszcz. Temperatura na ogół od 13 do 17 stopni. W rejonach podgórskich Karpat miejscami około 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem miejscami dość silny. Lokalnie na południu kraju oraz na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w Sudetach do 75. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1001 hektopaskali.